Dzień dobry Państwu, Kinga Siwiec. Dzisiaj ze mną pani Ewa Chochuł, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupsku. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Egzamin ósmoklasisty zbliża się wielkimi krokami. Czy on w tym roku będzie wyglądał trochę inaczej niż w latach poprzednich? Czy już te obostrzenia pandemiczne na przykład odeszły całkowicie w zapomnienie?
Egzamin ósmoklasisty będzie wyglądał zgodnie z zaleceniami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Nie obowiązują nas obostrzenia pandemiczne, jednakże egzamin ósmoklasisty rządzi się swoimi procedurami, których musimy bezwzględnie przestrzegać. Procedury egzaminacyjne polegają na tym, że musimy powołać odpowiedni skład komisji egzaminacyjnej, zespoły nadzorujące. Polega również na tym, że uczniowie do sali, w której będą pisać egzamin, nie mogą wnosić zbędnych przedmiotów w postaci maskotek, kanapki. Mogą posiadać ze sobą butelkę z wodą o określonej pojemności, przybory do pisania. Na egzaminie z matematyki przybory niezbędne do tego przedmiotu. Uczniowie cudzoziemscy, głównie są to uczniowie z Ukrainy, oni na egzaminie mogą posiadać słownik polsko-ukraiński, ukraińsko-polski, bądź wersję rosyjskojęzyczną, sami dokonują wyboru.
To są takie podstawowe rzeczy, ale tej maskotki nie można mieć naprawdę. Co tutaj uczniom ma podnosić ten nastrój, te morale?
Morale staramy się podnieść w różny sposób. Przygotowujemy sale egzaminacyjne, oczywiście zgodnie ze standardami, ale w każdej sali przygotowujemy gazetkę specjalną z czterolistnymi koniczynkami, symbolami szczęścia. Przygotowujemy takie napisy motywacyjne życzące powodzenia uczniom, a już wcześniej staramy się, aby uczniowie odpowiednio zmotywowani, przygotowani przystąpili do tego egzaminu.
No właśnie, to jest ogromny stres dla dziecka, prawda? Bo to jest taki pierwszy duży egzamin w szkole, no bo to jest szkoła podstawowa, więc wszystkie następne matury i egzaminy na studiach dopiero przed nimi. To jest pierwszy duży egzamin, do którego muszą się przygotować. Jak uczniowie radzą sobie z tym stresem?
Ma pani rację. Egzamin ósmoklasisty jest to pierwszy sprawdzian, pierwszy egzamin, taki obwarowany procedurami, z całą otoczką egzaminacyjną, przed którą stają ósmoklasiści. Jest on bardzo dla nich ważny ze względu na to, że punkty uzyskane na tym egzaminie będą decydowały o rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Wiadomo, że ci młodzi ludzie mają szkołę marzeń, szkołę, do której chcieliby się dostać, której chcieliby się uczyć.
Czy chcą pójść razem z kolegami, czy chcą pójść do tej konkretnej szkoły, bo tam są takie profile klas, które im odpowiadają. No to jest sprawa drugorzędna. Ważne, że mają wymarzoną szkołę.
Tak, mają wymarzoną szkołę. I oczywiście w związku z tym starają się ten egzamin napisać jak najlepiej, na miarę swoich możliwości. Aby im to umożliwić, aby stres nie opanował i nie spowodował, że wynik egzaminu będzie poniżej oczekiwań dziecka, poniżej jego możliwości, staramy się już od klasy siódmej przygotowywać uczniów pod kątem egzaminu. To znaczy siódmoklasiści w naszej szkole w drugim semestrze, najczęściej jest to w maju, piszą taki pierwszy sprawdzian wiadomości, który swoją formułą przypomina egzamin ósmoklasisty, tak aby oswoić ich z taką formułą, aby również nauczyciele mogli, opracowując ten taki nasz wewnętrzny arkusz, zaplanować pracę z uczniem w ósmej klasie. Ósmoklasiści piszą również egzaminy próbne, tak aby poradzić sobie z tym stresem egzaminacyjnym, z kodowaniem, z presją czasu, aby zrozumieć, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Oprócz tego wychowawcy klas pracują ze swoimi podopiecznymi, rozmawiając na temat sposobów radzenia sobie ze stresem. Czym jest stres? Jak go opanować? Uczymy uczniów technik relaksacyjnych, Bardzo często na lekcje do klas ósmych przychodzi pedagog szkolny bądź psycholog.
Uczniowie. Ale to takie bardzo nowoczesne podejście, można powiedzieć, bo no jednak w wielu szkołach jest tak, że jednak nauczyciele straszą trochę tymi egzaminami, zamiast właśnie pokazywać metody relaksacji.
Straszyć egzaminem, uważam, nie ma powodu, aby straszyć egzaminem.
No ale często się słyszy, że uczcie się, bo za miesiąc matura, bo za miesiąc egzamin ósmoklasisty, uczcie się, bo sobie nie dacie rady, bo się nie dostaniecie do wymarzonej szkoły, do wymarzonej klasy. No takie rzeczy bardzo często jednak się zdarzają.
Oczywiście to nie znaczy, że my nie mówimy. Nie uczcie się, zrelaksujcie się, idźcie na spacer. Nauczyciele starają się zmotywować uczniów do nauki, ale nie metodami opresyjnymi, tylko tłumacząc i rozmawiając z uczniami, analizując właśnie próbne egzaminy, które się odbywają na terenie szkoły, pokazując mocne strony, co dobrego, indywidualnie rozmawiając z uczniem, co dobrego osiągnąłeś, co zrobiłeś dobrze, jednocześnie analizując indywidualnie taki próbny egzamin, pokazują, gdzie jeszcze można uzyskać dodatkowe punkty, co jeszcze można zrobić, aby napisać lepiej. Uczniowie również, wiem, że niektórzy wychowawcy preferują taki sposób, na początku roku ustalają taki próg marzeń uzyskania z egzaminu ósmoklasisty, potem go w ciągu roku weryfikują, pisząc, no tłumaczymy, że to jest tylko i aż egzamin. Ten egzamin nie jest końcem świata. Egzaminu nie można nie zdać. Wszyscy go zdają. Warunkiem ukończenia szkoły podstawowej jest napisanie tego egzaminu. Nie ma progu zdawalności. Często jest tak, że rodzice, rozmawiając z uczniami, z dziećmi swoimi, mają wymarzoną szkołę, do której te dzieci chciałyby się dostać. I często też jest duża presja rodziców, aby dziecko dostało się do tej wymarzonej szkoły, uzyskało odpowiednią liczbę punktów i zakwalifikowało się do tej jednej z najlepszych słupskich szkół, o której marzą i dziecko, i rodzic. Też z rodzicami pracujemy, też na zebraniach. W maju, specjalnie mamy w połowie maja przed egzaminami zaplanowane zebranie z rodzicami, na których nauczyciele będą rozmawiali z rodzicami ósmoklasistów o tym, w jaki sposób dziecko przygotować do egzaminu, jak ważna jest rola domu i rodziców.
No właśnie, łatwiej się pracuje z dziećmi, czy łatwiej się pracuje z rodzicami, nauczycielom? Która strona tutaj bardziej rozumie wagę tego egzaminu, ale jednocześnie to, że to nie jest koniec świata, jeżeli dziecko tego egzaminu dobrze nie zda?
Trudne pytanie. Trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć, bo zarówno rodzice, jak i uczniowie są różni. Każdy z nas jest inny i argumenty do jednych trafiają, do innych nie trafiają. Nie poddajemy się i tłumaczymy, żeby nie wywierać na dzieciach nadmiernej presji, tak aby ich nie obciążać psychicznie dodatkowym stresem. Znamy przypadki na przestrzeni lat, kiedy absolwenci naszej szkoły nie dostawali się do tej wymarzonej szkoły pierwszego wyboru. Rekrutacja rządzi się swoimi prawami i nie uzyskiwali takiej liczby punktów, która dawałaby im właśnie miejsce w klasie wymarzonej szkole. Dostawali się do szkół drugiego wyboru. Mamy informację zwrotną, że bardzo często mówią, że w sumie to dobrze, że się nie dostałam do tej szkoły, bo tutaj, w tej szkole myślałam drugiego wyboru. Ona okazała się strzałem w dziesiątkę. Tutaj znalazłam przyjaciół, tutaj są nauczyciele, którzy rozwijają moje pasje. Tutaj czuję się świetnie i cieszę się, że dostałam się właśnie do tej szkoły. Jest też taka kwestia, o której pani wspomniała. Często uczniowie wybierają szkołę pierwszego wyboru pod wpływem emocji, bo idzie moja koleżanka do tej klasy, bo koleżanka z rocznika wcześniejszego tam chodzi i mówi, że jest super.
Bo
mama chodziła do tej szkoły i to jest tradycja w naszej rodzinie, że musimy wszyscy chodzić do tej szkoły. Czasami warto złamać taki stereotyp, taki schemat i pomyśleć po prostu inaczej, Mamy doradcę zawodowego, tak jak każda szkoła podstawowa na terenie naszego miasta, i ten doradca zawodowy stara się tłumaczyć, rozjaśniać tajniki tej rekrutacji, prawidłowego wyboru szkół. Ósmoklasiści chodzą do szkół ponadpodstawowych, które organizują dni otwarte. Odbyły się na terenie miasta targi edukacyjne, z których wrócili bardzo zadowoleni i bardzo im w wyborze tej wymarzonej szkoły właśnie takie imprezy pomagają.
Tutaj chyba też warto wspomnieć, że szkoła, którą wybieramy właśnie kończąc podstawówkę, szkoła średnia, to nie jest jeszcze ten nasz ostateczny wybór ścieżki kariery, ścieżki zawodowej. Raz, że możemy jeszcze mieć wiele pomysłów w tym wieku na to, co chcemy robić później. Po drugie, możemy tę szkołę zmienić, jeżeli ona nam nie będzie odpowiadała, prawda? Możemy postarać się o przeniesienie do innej. Tutaj też świat się nie kończy.
Oczywiście. Ja znam i pani zna na pewno ze swojego prywatnego życia. Wśród znajomych mamy osoby, które decydując się na wybór po klasie ósmej czy po gimnazjum, na wybór szkoły ponadpodstawowej, okazywało się, że no nie jest to ten profil klasy, ta klasa, ten profil technikum nie spełnia moich oczekiwań, nie czuję się dobrze. Zawsze istnieje możliwość w trakcie roku szkolnego, jeżeli są wolne miejsca, no i zmiany szkoły, czy też zmiany profilu, ale to już są indywidualne kwestie, które uczniowie razem z rodzicami i dyrekcjami szkół, do których trafią, podejmują.
No to jest oczywiście bardziej skomplikowane niż dostać się w procesie rekrutacyjnym, ale jednak jest to możliwe, więc taka furtka dla osób, które bardzo stresują się tym egzaminem i tym, co będzie dalej, no zawsze jest, prawda?
Oczywiście.
Dziękuję pani bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.